Wykład piąty. Początek i przeznaczenie wszechświata. W latach 70. XX wieku zajmowałem się głównie czarnymi dziurami. W 1981 roku wziąłem jednak udział w konferencji kosmologicznej w Watykanie, która odnowiła moje zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi początku wszechświata. Kościół katolicki popełnił ogromny błąd w stosunku do Galileusza, kiedy próbował podporządkować naukę prawu, ogłaszając, że Słońce krąży wokół Ziemi. Po kilku wiekach uznał, że lepiej zaprosić do współpracy kilku ekspertów od kosmologii. Pod koniec konferencji papież udzielił audiencji jej uczestnikom. Powiedział nam, że należy badać zagadnienia ewolucji wszechświata po jego powstaniu, ale samego wielkiego wybuchu lepiej nie ruszać, ponieważ był to moment stworzenia, a zatem dzieło Boga. Ucieszyłem się wtedy, że papież nie znał tematu mojego wystąpienia. Nie miałem bowiem ochoty podzielić losu Galileusza, mimo mojej sympatii dla tego wybitnego człowieka, która wynika częściowo z tego, że jakimś trafem urodziłem się dokładnie 300 lat po jego śmierci. Model gorącego wielkiego wybuchu. Aby wyjaśnić, czego dotyczyło moje wystąpienie, muszę najpierw opisać ogólnie akceptowaną historię wszechświata, zaczynającą się od tak zwanego gorącego wielkiego wybuchu. Zakłada się w niej, że dobrym opisem wszechświata od momentu wielkiego wybuchu jest model Friedmana. W tego typu modelach, w miarę jak wszechświat się rozszerza, temperatura materii i promieniowania spada. Ponieważ temperatura jest po prostu miernikiem przeciętnej energii cząstek, ochładzanie się wszechświata ma duży wpływ na zawartą w nim materię. W bardzo wysokich temperaturach cząstki poruszają się tak szybko, że są w stanie pokonać przyciąganie spowodowane siłami jądrowymi lub elektromagnetycznymi. Jednak kiedy się ochładzają, zaczynają się przyciągać i grupować. W momencie wielkiego wybuchu wszechświat miał zerowy rozmiar, wobec czego musiał być nieskończenie gorący. Gdy zaczął się rozszerzać, temperatura promieniowania zaczęła spadać. W sekundę po wielkim wybuchu wynosiła około 10 miliardów stopni. To 1000 razy więcej niż wynosi temperatura w środku Słońca, ale tak wysokie temperatury są osiągane podczas eksplozji bomb wodorowych. W tym momencie wszechświat zawierał głównie fotony, elektrony i neutrina oraz ich antycząsteczki, a także pewną ilość protonów i neutronów. Kiedy wszechświat się rozszerzał, a temperatura spadała, tempo powstawania par elektronów i antyelektronów zmalało do tego stopnia, że stało się wolniejsze od tempa ich anihilacji. W wyniku tego większość elektronów i antyelektronów uległa unicestwieniu, tworząc fotony. We wszechświecie została tylko pewna niewielka ilość elektronów. Mniej więcej 100 sekund po wielkim wybuchu temperatura spadła do miliarda stopni. Taka temperatura panuje we wnętrzu najgorętszych gwiazd. Protony i neutrony nie miały już wystarczającej energii, żeby pokonać silne oddziaływanie jądrowe i zaczęły się łączyć w jądra atomów deuteru, czyli ciężkiego wodoru, zawierające jeden proton i jeden neutron. Jądra deuteru zaczęły się następnie łączyć z innymi protonami i neutronami, tworząc jądra atomów helu, składające się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Powstały również niewielkie ilości jąder atomów cięższych pierwiastków, takich jak lit czy beryl. Można obliczyć, że w modelu gorącego wielkiego wybuchu mniej więcej 1/4 protonów i neutronów przekształciła się w jądra helu oraz niewielką ilość jąder ciężkiego wodoru i innych pierwiastków. Pozostałe neutrony rozpadły się na protony, będące jądrami zwykłego wodoru. Te przewidywania dosyć dokładnie pokrywają się z obserwacjami. Model gorącego wielkiego wybuchu przewiduje również, że powinniśmy móc zaobserwować promieniowanie będące pozostałością tych pierwszych chwil istnienia wszechświata. Jego temperatura powinna być jednak zredukowana do kilku stopni powyżej zera absolutnego w wyniku ekspansji wszechświata. To tłumaczy pochodzenie mikrofalowego promieniowania tła, odkrytego w 1965 roku przez Penziasa i Wilsona. Możemy więc być pewni, że nasz obraz rozwoju wszechświata, przynajmniej od pierwszej sekundy po Wielkim Wybuchu, jest poprawny. W ciągu zaledwie kilku godzin od Wielkiego Wybuchu ustała produkcja jąder helu i innych pierwiastków. Od tej chwili wszechświat po prostu się rozszerzał przez mniej więcej milion lat. W końcu jego temperatura spadła do kilku tysięcy stopni, wobec czego elektrony i jądra atomów nie mogły już dłużej opierać się działaniu przyciągających je sił elektromagnetycznych i zaczęły się łączyć w atomy. Wszechświat jako całość nadal się rozszerzał i ochładzał. Jednak w regionach o nieco większej gęstości ekspansja była spowalniana przez większą grawitację. To doprowadziło w końcu do zatrzymania ekspansji w tych regionach i zapoczątkowało ich zapadanie się. W trakcie tego procesu zewnętrzne siły grawitacji oddziałujące na zapadające się regiony wprawiły je w powolny ruch obrotowy. Kiedy stawały się one coraz mniejsze, kręciły się coraz szybciej, podobnie jak łyżwiarz składający ramiona wzdłuż tułowia. W końcu regiony skurczyły się do tak małych rozmiarów, że prędkość rotacji zrównoważyła siłę ciążenia. W ten sposób narodziły się przypominające dyski obracające się galaktyki. W miarę upływu czasu gaz zawarty w galaktykach podzielił się na mniejsze chmury, które także zaczęły się zapadać pod wpływem własnej grawitacji. Kiedy obłoki te się kurczyły, temperatura gazu rosła, dopóki nie stała się wystarczająco wysoka, by mogły w niej zachodzić reakcje jądrowe. W wyniku tych reakcji wodór przekształcał się w hel, emitując ciepło, które zwiększało ciśnienie i powstrzymywało chmury przed dalszym kurczeniem się. Ten stan utrzymuje się bardzo długo, jak w przypadku Słońca, a wiele powstałych w ten sposób gwiazd nadal przerabia wodór na hel i wypromieniowuje energię w postaci ciepła i światła. W przypadku gwiazd o większej masie, dla zrównoważenia większej siły grawitacji potrzebna jest wyższa temperatura. W związku z tym reakcje fuzji jądrowej przebiegają tak szybko, że gwiazdy spalają swoje zapasy wodoru w ciągu zaledwie 100 milionów lat. Następnie kurczą się trochę, więc temperatura znowu wzrasta, a hel zaczyna się przekształcać w cięższe pierwiastki, takie jak węgiel czy tlen. Reakcje tego typu nie uwalniają jednak zbyt dużych ilości energii i w końcu dochodzi do kryzysu, o którym była mowa w wykładzie o czarnych dziurach. Nie wiadomo dokładnie, co dzieje się później, ale prawdopodobnie centralna część gwiazdy zapada się grawitacyjnie, osiąga ogromną gęstość i zamienia się w gwiazdę neutronową albo czarną dziurę. Jej zewnętrzna część może natomiast zostać wyrzucona w przestrzeń w wybuchu supernowej, która przewyższa jasnością wszystkie inne gwiazdy w galaktyce. Niektóre cięższe pierwiastki powstałe w ostatniej fazie życia gwiazdy mieszają się z gazem wypełniającym galaktykę. Stanowią one surowiec, z którego powstaną następne generacje gwiazd. Słońce zawiera około 2% cięższych pierwiastków, ponieważ jest gwiazdą drugiej lub trzeciej generacji. Powstało jakieś 5 miliardów lat temu z rotującej chmury gazu, zawierającej resztki materii z eksplozji supernowej. Większość gazu w tej chmurze weszła w skład Słońca lub została wyrzucona w przestrzeń. Jednak niewielka ilość ciężkich pierwiastków posłużyła za budulec krążących wokół Słońca planet, takich jak Ziemia. Pytania bez odpowiedzi. Ten obraz bardzo gorącego wszechświata, który uległ ochłodzeniu w miarę rozszerzania się, jest zgodny ze współczesnymi wynikami obserwacji. Niemniej jednak pozostawia bez odpowiedzi wiele ważnych pytań. Po pierwsze, dlaczego młody wszechświat był tak gorący? Po drugie, dlaczego jest tak jednorodny w dużej skali? Dlaczego wygląda tak samo we wszystkich kierunkach i ze wszystkich punktów obserwacyjnych? Po trzecie, dlaczego wszechświat zaczął się rozszerzać w tempie dokładnie takim, jakie było potrzebne do uniknięcia ponownej zapaści? Gdyby tempo ekspansji w sekundę po wielkim wybuchu okazało się mniejsze o choćby jedną setną, jednej miliardowej, jednej milionowej części jednostki, wszechświat zapadłby się przed osiągnięciem dzisiejszych rozmiarów. Z drugiej strony, gdyby tempo ekspansji było większe o taką samą część jednostki, wszechświat rozszerzałby się tak szybko, że w tej chwili byłby praktycznie pusty. Po czwarte, mimo że wszechświat jest jednorodny i homogeniczny, zawiera lokalne skupiska materii, takie jak gwiazdy i galaktyki. Sądzi się, że powstały one w efekcie zaistnienia niewielkich różnic w gęstości poszczególnych regionów młodego wszechświata. Skąd się wzięły te fluktuacje gęstości? Ogólna teoria względności nie pozwala wyjaśnić tych zjawisk ani odpowiedzieć na zadane pytania. Zgodnie z tą teorią, początkiem wszechświata była bowiem osobliwość o nieskończonej gęstości. Zaistniała w momencie wielkiego wybuchu. W punkcie osobliwym zawodzą wszystkie prawa fizyki, łącznie z ogólną teorią względności. Nie można przewidzieć, co się z niej wyłoni. Jak już wyjaśniłem wcześniej, to oznacza, że wszelkie zdarzenia sprzed wielkiego wybuchu można usunąć z modelu, ponieważ nie mogą one mieć wpływu na to, co obecnie obserwujemy. Czasoprzestrzeń miałaby zatem granicę, punkt początkowy, tożsamy z momentem wielkiego wybuchu. Dlaczego wszechświat zaczął się w taki sposób, że mógł osiągnąć obecny stan? Dlaczego wszechświat jest tak jednorodny i rozszerza się w tempie potrzebnym do uniknięcia zapaści? Czulibyśmy się lepiej, gdybyśmy mogli wykazać, że wszechświat, jaki znamy, mógł wyewoluować z kilku różnych konfiguracji początkowych. Jeżeli tak właśnie było, wszechświat, który wyłonił się z losowych warunków brzegowych, powinien zawierać pewną liczbę regionów podobnych do tego, który znajduje się w zasięgu naszych obserwacji. Mogły również istnieć regiony bardzo odmienne, w których panowały warunki uniemożliwiające formowanie się gwiazd i galaktyk, bez których nie mogło się rozwinąć inteligentne życie, przynajmniej takie, jakie znamy. W tych odmiennych regionach nie byłoby zatem żadnych istot, które mogłyby zauważyć, że są odmienne. W dyskusjach o kosmologii należy wziąć pod uwagę zasadę selekcji. Głosi ona, że żyjemy w regionie wszechświata, w którym mogło powstać inteligentne życie. To dosyć oczywiste i elementarne spostrzeżenie jest czasem nazywane zasadą antropiczną. Z kolei, gdyby pojawienie się tego, co widzimy dookoła, było uzależnione od precyzyjnego doboru stanu początkowego wszechświata, istnienie jakiegokolwiek regionu sprzyjającego powstaniu życia okazałoby się wysoce nieprawdopodobne. W modelu gorącego wielkiego wybuchu, który opisałem wcześniej, nie było wystarczająco dużo czasu, by we wczesnej fazie rozwoju wszechświata ciepło mogło przepłynąć z jednego regionu do drugiego. To oznacza, że poszczególne regiony musiały od początku mieć dokładnie taką samą temperaturę. W przeciwnym razie bowiem mikrofalowe promieniowanie tła, które obserwujemy, nie mogłoby mieć identycznej temperatury we wszystkich kierunkach. Ponadto początkowe tempo ekspansji musiałoby zostać dobrane bardzo precyzyjnie, żeby wszechświat nie zapadł się przed osiągnięciem dzisiejszego stanu. To oznacza, że jeśli model gorącego wielkiego wybuchu jest całkowicie prawidłowy, początkowy stan wszechświata musiał zostać bardzo starannie dobrany. Nadzwyczaj trudno by było wyjaśnić, dlaczego wszechświat zaczął się właśnie w ten sposób, chyba że został stworzony przez Boga, który od początku zamierzał powołać nas do życia.